Klaudia, ale to ładnie. Dzień dobry.
Dzień dobry,
taki klimat
witaj.
Trochę jak z pana samochodzika. Wiesz, wakacje z duchami i tego rodzaju historie mi się przypominają.
No i może tak się poczuć. Jesteśmy w krajobrazie rolniczym. To, co ci chcę dzisiaj pokazać, ten ogród probiotyczny, to nie są typowe uprawy, to nie jest działka rekreacyjna, to nie jest działka warzywna. To jest warzywnik probiotyczny na Kaszubskiej Łące. Chodź, zobaczysz.
Rzeczywiście, Kaszubska Łąka, działka do wielkości Rodosa, można powiedzieć, tak? Nawet trochę mniejsza.
Tak.
W środku lasu.
W środku
lasu? Prawie w środku lasu. Z jednej strony szumią drzewa, państwo słyszą, z drugiej strony łąka.
Łąka. Ta łąka, zobacz, jaka jest piękna. I to, zobacz, hektary, otaczają nas hektary łąk w naturalnym krajobrazie. Mamy tu wszystkie z tym związane atrakcje,
dzikie
zwierzęta. Ale tak
ładna, że ja bym chciał od razu chwycić za aparat i zdjęcia robić.
No, to prawda. Wzrok tutaj odpoczywa po takim miejskim życiu.
Tak, zdecydowanie.
I właśnie tu można złapać ten work-life balance, czyli ten taki balans od życia, pracy i codziennych obowiązków. Pomimo tego, że uprawa warzyw wiąże się z wysiłkiem fizycznym, z jakimś takim wyzwaniem, bo my tutaj nie mamy ujęcia wody i to, co widzisz tutaj, to rośnie bez podlewania.
To była sprawa, rzeczywiście, o której rozmawialiśmy telefonicznie. Ja nie podlewam, mówi Klaudia.
Nie wierzyłeś mi pewno. Ja ci zaraz pokażę, jak te ściółki, które
I
tu mam, chłoną.
W upałach ty sama tym niepodlewaniem byłaś przerażona, chociaż jesteś specjalistką od probiotyki.
Tak, ja tutaj przyjeżdżam czasami po takich, wiesz, tych upałach teraz, które były, z takim sercem drżącym, co tutaj się dzieje na polu. Ale przyjeżdżam i jestem dobrze, pozytywnie zaskoczona, chociaż są rośliny tracą turgor w tym upale i w tych 30-ponadstopniowych upałach. I zaraz ci to pokażę, jak wyglądają właśnie oznaki utraty turgoru, że liście są miękkie, liście są przypalone, niektóre rośliny całkowicie wypadają, ale wiele spośród nich radzi sobie fajnie.
Tak, jakby ktoś z nich spuścił trochę wody, tak?
Tak, zobacz, cukinie. Widzisz, to jest właśnie oznaka turgoru, czyli takie oklapnięte liście, ale to nie jest efekt zamierania tej rośliny.
Patrz, jak słonecznego zmęczenia.
Stresu, wiesz, to jest stres właśnie, stres taki atmosferyczny. I ona, widzisz, tam wydaje owoce. To jest taki pierwszy oznak właśnie, że jest za mało wody. No, czekamy
ale
na deszcz.
Ale jakbyśmy podlali?
No, byłoby, od razu by
ona
liście
by ruszyła,
stały.
Tak, w ten
stały
sposób.
Liście by stały
nie podlewana,
do góry.
Będzie się męczyła.
Tak.
No to za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego ty męczysz rośliny, to raz. A ja zapytam z uporem maniaka, a dlaczego to jest warzywnik?
Bo uprawiam tutaj warzywa,
no
które
to,
są...
to jasne i oczywiste. Tylko dlaczego to nie jest piękna rabata w środku lasu?
No, ja to nazywam ogrodem probiotycznym.
Tak.
A warzywnik to taki, powiedzmy, wtórna nazwa. Ogród probiotyczny, taki, którym wytwarzają się mechanizmy samoregulujące się. Chodź zobaczyć cebulę.
Chodzimy, proszę państwa, po jakichś starych kartonach troszeczkę, tak? Chociaż one się rozkładają i bardzo naturalnie wyglądają.
Zobacz cebulę, które uprawiam bez podlewania. Czy widziałeś kiedyś takie cebule?
To nie są cebule, to są cebuliska, proszę państwa. Cebule wielkości dobrej pięści.
Wyrwę.
Siłacza.
Jedną zabierzesz dla siebie, zobacz.
Taka ogromna?
Naprawdę, cukrowa, smaczna, słodka, można ją jeść prawie jak jabłko.
No już teraz pachnie.
No, to będzie dla ciebie. Mam tu różne cebule, chodź, zerwę ci, popatrz pod nogi. I to jest, wiesz co, pierwsze, co się rzuca.
A dlaczego popatrz pod nogi?
Dlatego, że jest wąska ścieżka i właśnie są te kartony, są kamienie, które przytrzymują kartony, bo zobacz, jak rozbuja się tutaj wiatr, tu często wieje nawet.
Ta ziemia wygląda, jakby była mokra.
Ja ci pokażę tutaj, zobacz, zerknijmy pod karton, dotknij tu, dotknij tu.
Pod kartonem jest wilgotna.
No, widzisz, powierzchniowo gleba jest już wysuszona, ale tak. Pokażę ci miejsca takie, które są ściółkowane ściółką syntetyczną i będzie jakby lepszy efekt. Tutaj w międzyrzędziach muszę zostawić glebę odkrytą, żeby mogły rosnąć cebule, ale gdyby to była cukinia, to może być dościółkowane do końca. To jest inna odmiana cebuli. Ta też będzie dla ciebie, proszę. Zbierzesz, pojedziesz, wyjedziesz ode mnie.
Ty odmian cebuli.
Chodź, jeszcze mam. Jedną, której nasiona przyjechały do mnie z Włoch. Uwaga, patrz pod nogi, proszę. Chociaż ona tutaj w tym roku nie osiągnęła dużych rozmiarów, bo było bardzo sucho i zimno.
Czerwona cebula.
Tak, i taka długa, wiesz? Bardzo będzie smaczna. Ona nie osiągnęła dużych rozmiarów, bo było sucho i zimno. Ona potrzebuje ciepła, bo pochodzi z Włoch. Ale poczekaj, jeszcze ci zerwę jedną.
Wiesz, one naprawdę pachną.
No, pachną. Zobaczysz, jak będzie Jak będzie dobrze smakowała.
Co ja zrobię z taką ilością cebuli? Jedna, druga, trzecia. Chodź. Dziękuję bardzo.
Chodź, chcę Ci coś jeszcze pokazać. Zobacz. Miejscami, ponieważ tak jak powiedziałam, jesteśmy w naturalnym krajobrazie, ale to też się zdarza na działkach podmiejskich, tam gdzie są uprawy. Mamy dzikie chomiki, czyli jakieś nornice, ryjkówki i tak dalej. I w takie dziurki, które one mnie informują, że tutaj, wiesz, coś ryje.
W zagonie masz dołek, rzeczywiście.
Mam dołek w zagonie i w ten zagonek wsadzę sierść psa. Pozdrawiam Bazyla i Blue, od którego dostaję, zaraz Ci pokażę tą sierść. Wsadam tutaj taką po prostu...
Kępkę, tak? Sierści?
Tak, kępkę sierści, zasłaniam to glebą i w ten sposób ten zapach tej sierści odstrasza te właśnie te dzikie chomiki, bo tak naprawdę w takim, zobacz, miejscu, gdzie my tutaj jesteśmy, to wszystko byłoby zryte i zjedzone przez dzikie zwierzęta, bo dla nich to jest po prostu stołówka, zaproszenie do konsumpcji. Nie ma tu nikogo, ja nie jestem tu codziennie.
No rzeczywiście kuchnia pod lasem.
Kuchnia pod lasem dla dzikich zwierząt, ale tak się nie dzieje, dlatego że no, stosuję takie naturalne mechanizmy odstraszające. Chodź, pokażę Ci tą sierść, pokażę Ci jeszcze inne rzeczy. Wszystko, co się tu dzieje.
Jeszcze ciągniesz marchewkę?
Tak, to też będzie dla Ciebie. Chciałabym, żebyś mógł posmakować tego plonu z ogrodu probiotycznego i żebyś ocenił, jak to smakuje. Ona może nie jest jakaś wielka,
tak,
bo nie jest podlewana. Ona ma
i
dużo...
rzeczywiście nie jest równa.
Ona ma dużo...
A wręcz przeciwnie.
Tak, ma dużo suchej masy w sobie, co oznacza, że nie jest napompowana wodą, więc smak powinien być mocny i intensywny. I powinieneś to odczuć.
Ale ja tu przyjechałem po to, żeby z Tobą porozmawiać, a nie po to, żeby tam zbierać plony. Szczególnie, że gdy umawialiśmy się na tę rozmowę, to Ty powiedziałaś, o, to już właściwie za późno, no, tego rodzaju rozmowy, bo już wszystko zostało zebrane, wszystkie plony zostały zebrane. Co ty już zebrałaś?
Posłuchaj, jesteśmy trochę tak jak po żniwach, czyli ziemia pustoszeje, tutaj zagonki pustoszeją, ale spiżarka pęcznieje. Różne rzeczy przetwarzamy. Zebraliśmy czosnki, zbieramy cały czas... Oj, tutaj duża marchewka się urwała.
No właśnie, czerwona marchewka, proszę Państwa.
Fioletowa,
ona jest fioletowa, taka czerwona jak buraki. Ja na początku byłem zdziwiony, ty sięgnęłaś po marchewkę. Patrzę, no, więc... burak na końcu, no jak to jest? A u góry to zielone wygląda na marchewkę.
Tak, ale wiesz co, taka musiałabym wziąć widły, bo mocno siedzi w glebie. Taka ciemna marchewka ma dużo antyoksydantów i no, jest naprawdę bardzo zdrowym warzywem, więc warto ją prać. Chodź, zobacz cukinię. Na jednym krzaku, ja mam tylko jeden krzaczek. Z tej cukinii odmiany okrągłej robię, tu jest z 12 takich, jedna będzie też
ogromne
dla Ciebie.
Nie, przestań. Dziękuję bardzo.
Słuchaj, z tej cukinii, z tej odmiany robię keczupy. Ona się idealnie nadaje na keczupy, więc tak jak mówię, ten krajobraz trochę wygląda, te nasze zagonki, już jak po żniwach, czyli zobacz, rżysko, bo tam jest słoma, podejdźmy może tam dalej.
No ale poczekaj, tam są buraczki, proszę bardzo, tu są pory, pięknie rosną.
Patrz pod nogi, zobacz, tutaj
jest zagon. Pod nogi.
Patrz pod nogi, dlatego...
Rzeczywiście masz sporo dużych kamieni na tych ścieżkach.
Tak, po to, żeby wiatr nie zwiewał tych kartonów. Mówiłam, że jesteśmy jak po żniwach, tak? Czyli taka sieczka leży, czyli pociachana słoma na zagonkach. Tu już jest poplon, jadalny poplon, bo tak ja to tak nazywam, że mamy poplony na zielony nawóz, czyli możemy wysiewać gorczyce, łubiny, facelie i inne rośliny poplonowe, które są wzbogacają w materię organiczną glebę, ale możemy też wysiewać poplony, czyli poplonie głównym kolejne rośliny do spożycia.
No i tu jest fasolka szparagowa. Żeby w ogrodach ktoś coś takiego robił.
To jest fasolka szparagowa. Raz, że wiąże azot z powietrza, pozostawi ten azot dla roślin następczych na wiosnę. A
mini, mała, świeża, nowa fasoleczka, tak?
Tak?
Jeszcze malutkie rośliny.
Tak, ale zaraz Ci pokażę na innym zagonku, fragmencie zagonku. Mam już fasolkę w innej fazie wzrostu, była szybciej wysiewana.
Bo ta wysiana, nie wiem, 3 tygodnie temu?
Tak, gdzieś koło 3 tygodni temu. No i wschodzi, zobacz, jakoś rośnie, pomimo tego, że jest sucho i że ja tego nie podlewam, prawda? Czyli skąd bierze się ta wilgoć tutaj na tych zagonkach i w tej glebie? Z humusu i z bokashi, które zakopujemy. Jak będzie czas, to Ci o tym opowiem. Pokażę Ci, bo przywiozłam.
Ale właśnie na tę opowieść liczę. Bo Ty słyniesz z tego, masz taką ideę, żeby ziemia co roku była lepsza.
Tak, wiesz, ja się śmieję, że my nie uprawiamy warzyw, tylko ziemię właśnie. Hodujemy humus i glebę. I ja Ci chcę pokazać teraz, jak to wygląda. Zobacz.
I to jest wbrew wszystkim naukom, proszę Państwa, bo gdy coś się uprawia, no to ziemia się wyjaławia, wiadomo. Wynosimy z tej ziemi, tak? Te ogórki, pomidory, selery, czy co tam jeszcze, zboże.
Dokładnie. Ja też tutaj wynoszę, bo rośliny w trakcie wzrostu pobierają składniki pokarmowe, ale uzupełniam te minerały i pierwiastki, raz, wpracowywując materię organiczną, która jest trawiona przez mikroorganizmy, a dwa, wysypując mączki mineralne. I teraz zobacz, ja Ci chcę pokazać, skąd się bierze ten humus, bo tutaj są gleby 5-6 klasy. Zaraz możemy wbić łopatę, pokażę Ci, że tam jest żwir, piasek i kamienie. I ja się śmieję, że są korzenie, kamienie, no i właśnie taki piasek, gleba niskiej klasy bonitacyjnej.
A to otwierasz jedno wiaderko, drugie wiaderko.
Tak.
W tym drugim wiaderku masz odpadki z kuchni.
Tak, i ja Ci chciałam to pokazać, nie, mam nadzieję, że nie przeraża Cię ten widok, ale opowiadam Ci o tym teoretycznie.
Ale wiadomo, co jadłaś, była jakaś sałatka z pomidorów, tak? Były obierane jakieś warzywka.
Tak, i są ręczniki papierowe, które wchłaniają bokashi tea, herbatkę. Słuchaj, więc to są nasze odpadki, bioodpady, które umieszczam w takich wiadrach, przesypuję je otrębami i zamykam na 2 tygodnie, żeby się ukisiły. Kiszę własne odpady i zamieniam je na życiodajne zasoby, czyli na to,
otrębami bokashi, tak?
Otrębami bokashi. I zamieniam je na życiodajne zasoby, czyli właśnie na to, co mam w drugim wiaderku, na czarną ziemię. I teraz słuchaj, to po 2 tygodniach...
Ale w drugim wiaderku masz już rewelacyjny kompost.
Tak to właśnie wygląda. Słuchaj, te odpadki...
On do końca nie jest jeszcze przerobiony, ale to już jest czarna ziemia. Dlaczego nie przerobione? Dlatego, że no jeszcze tak sobie pachnie, powiedzmy.
Tak, no ten zapach jest też taki zintensyfikowany, bo jest to zamknięte w małym wiaderku, nie? Ale zobacz, to się kisiło 2 tygodnie. Po 2 tygodniach zakopaliśmy to na takie zagonki, czyli te warzywa rosną na takim naszym bioodpadzie, który potem...
Bo ty zakopujesz takie bomby, tak?
Tak, dokładnie, takie bomby. I to są probiotyki, bo to jest kiszonka, czyli tutaj są bakterie kwasu mlekowego. To są probiotyki, które idą do gleby, które wzbogacają glebę w środowisko, w życie, czyli mówię o żyznej i żywej. Żywa ziemia jest żyzna.
A ja nie wiem, jak te bomby nazwać. Bomby wiaderkowe? Może tak. No dobrze. Żywa ziemia jest żyzna?
Tak, żywa ziemia jest żyzna.
Czy żyzna ziemia jest żywa? O tak.
Tak, też w 2 strony to działa. Ale słuchaj, i zobacz, i ja to odkopuję jakby ku chwale nauki, bo tak naprawdę nie powinno się tego kopać, bo tutaj te zagonki w ogóle ich nie przekopuję i jestem wierna zasadzie, żeby nie kopać. Robimy wyjątek tylko wtedy, kiedy musimy zakopać taką bombę bokashi. Ale odkopałam to, by pokazać właśnie, w co się zamieniają te odpady. Zobacz, w czarną ziemię, tak jak powiedziałeś, ten humus.
Ale to jest genialny humus.
Czyli my to właśnie jakby produkujemy i wytwarzamy ten czarną ziemię, którego tutaj tak naprawdę nie było. Można to zbadać. Korzenie,
ja
zobacz.
Jestem leniwy, wiesz, bo ja biorę ten humus z szadułek.
Można, ale nie pod uprawy. Wiesz, można go używać na rabaty ozdobne, na trawniki, ale jest też jedno ale, które mnie niepokoi w tym kompoście miejskim. Ja go widziałam. On zawiera bardzo dużo części plastikowych.
Rzeczywiście. To bardzo wyraźnie widać. Tego mikroplastiku jest tam mnóstwo.
No i to w moim takim rozumieniu to dyskwalifikuje kompletnie nawet do używania na rabatach ozdobnych, dlatego że nie chciałabym wnosić plastiku w swoje środowisko życia, nawet na rabaty ozdobne. Więc ja wolę wybrać metody takie, które Ci tutaj pokazałam, o tym bokashi, o tym hodowaniu własnej ziemi w taki sposób z własnych odpadków. To jest proces, który trwa trochę dłużej, bo potrzeba na niego... No jeden sezon w sumie wystarczy, jeden pełny sezon, zobacz, to nie jest wcale tak długo. No i nawet w suszy można cieszyć się, zobacz, plonami, nie podlewać warzywnika i tak naprawdę tutaj te uprawy, ten ogród probiotyczny, to jest trochę takim testowym miejscem, bo my czasami sobie tak z mężem myślimy, a gdyby tu leżały linie kroplujące, pomyśl, gdyby pod tą cebulą, którą Ci dałam, leżały linie kroplujące, wiesz, jakie one byłyby wielkie, one byłyby 2 razy większe, a one nie dostały, one są tylko skazane na wodę z nieba, nie? Czasami sobie tak myślimy, jakby to było, gdyby tutaj był po prostu taki full wypas i prost te nasze metody.
Pierwsza sprawa, robisz samodzielnie kompost, tak?
Tak, taki właśnie ten bokashi. To jest w ogóle bomba i to przenosi uprawy w kosmos. Kolejną taką rzeczą, którą i to już jest bardziej znane na pewno dla naszych też słuchaczy, to jest kompost ogrodowy, a ludzie, którzy uprawiają warzywa, to już każdy ma na pewno taki kompostownik. Przesiany, on tak ładnie wygląda, bo jest przesiany. No więc to jest też taka forma uprawy własnej ziemi i powiedzmy takiego naturalnego nawozu. I jeszcze jedną rzecz chciałam Ci pokazać, to są takie wiaderka, które...
Żadnych naturalnych bioodpadów nie wyrzucamy.
Nie, nie, oj, absolutnie. A szczególnie teraz, kiedy są ciężkie czasy, kiedy jest ten kryzys klimatyczny, no naprawdę starajmy się wykorzystać wszystko, co się da i zamieniać no, w życiodajne zasoby. A to jest już dla takich trochę frików ogrodowych. To jest biohumus, czyli znowu przetwarzone bioodpadki przez dżdżownice. I zobacz, czarna ziemia. Po prostu uprawiamy ziemię.
Ta ziemia jest rewelacyjna.
Tak, i na tym właśnie tak wszystko
czarna,
pięknie
rośnie. Czarna, czarniutka, piękniutka.
Tak wszystko na tym pięknie rośnie.
A najważniejsze, że nie torfowa, proszę Państwa.
Oj, tak.
Na przykład.
Na przykład. W swojej nowej książce pokazuję przepis na podłoże na bazie kokosów, na też takie żywe podłoże, na którym rosną rozsady, więc absolutnie mówimy nie dla mieszanek takich torfowych, zawierających torf w swojej strukturze.
A co jest z tymi dżdżownicami? Bo mówiłaś, że miałeś hodowlę dżdżownic, a teraz dżdżownic nie ma.
Mam przy domu. W takim plastikowej skrzynce. Tutaj nie mamy dżdżownic na tym polu. Przez 2 lata były, a teraz już ich nie ma. One zostały uwolnione i wypuszczone w te zagonki. I cebule rosną. Tą cebulę, którą Ci dałam, to właśnie ona rośnie taczkami. Wywieźliśmy tutaj ten biohumus.
Ogród w Twoim wypadku rzeczywiście, no to jest swego rodzaju zabawa, taka z ideą.
Tak, zabawa z ideą i to sprawia ogromną radość, no ale są efekty też tej całej zabawy. Raz to też dobre samopoczucie, prawda? 2 to te plony, a 3 to to, że my stale podnosimy poziom tej materii organicznej w glebie i węgla organicznego, co zbadaliśmy w stacji chemiczno-rolniczej i ja wiem, że to działa, bo kiedy przyszliśmy tutaj 3 lata temu, już to jest 3 sezon, to poziom materii organicznej był poniżej 2, 1,75 albo 1,50, już nie pamiętam. W tej chwili jest 7, więc to jest naprawdę moc do wzrostu dla roślin.
A w audycji zrobimy teraz małą przerwę. Jeżeli pozwolisz, to też za 5-10 minut zapytam Cię o różne sposoby na ogrodowe szkodniki, bo Ty takie stosujesz. Może masz coś na te paskudne ślimaki?
Dobra, pogadamy.
A ja dostałem, proszę Państwa, ogóra. A ogóra, to już powiedziane. Ogóreczka.
Mam nadzieję, że nie, ale tam jest jeszcze duży ogóra, że nie jest gorzki, bo dobre. Niepodlewane ogórki
bywają gorzkie?
Mogą być gorzkie, tak.
Myślę, że się rzutki smaczniutki.
Wody, dobra, to może tak być. Chodź pokażę Ci jeszcze.
A w międzyczasie Klaudia mówi, że ona właściwie jest leniwa. Że ona tu niewiele robi, bo tak jest.
Tak. Wiesz, ja mówię i z tego zrodziłeś takie hasło, pracując mniej, osiągaj więcej, bo naprawdę tak jest. Najcięższe prace w ogrodzie to przekopywanie, to gorąca, uważaj.
Ja wyjdę przede wszystkim na jakiegoś, nie wiadomo jakiego, łasucha, dlatego że tu częstowany jestem. A to cebulą, a to marchewką. Tak.
Ogórkiem, gruntem.
A teraz herbatą miętową.
Tak. Ale czyli słuchaj, pracując mniej, osiągaj więcej. Czyli wyeliminowaliśmy sukcesem najcięższe prace fizyczne, czyli przekopywanie. Ja mogę Ci dać zaraz łopatę, proszę, i ja Ci pokażę. Spróbuj tutaj przekopać tam kawałek zagonka. Wydaje się, że może tej ziemi do uprawy tutaj nie ma tak dużo, ale spróbuj go przekopać. Okaże się to karkołomnym zadaniem.
To rzeczywiście jest ciężkie, tak?
Tak, bo gleba jest zbita, pojawiają się kamienie, tak jak Ci mówiłam, kamienie, korzenie i piasek, więc naprawdę jest ciężko.
To wydaje się, że ta roślina nie będzie miała gdzie rosnąć. Będzie musiała się tam w środku rozpychać, wiesz.
Tak. Dlatego,
duża nie wyrośnie.
No, dlatego usypaliśmy takie wały na zdjęciach, no bo teraz one już opadły, czyli słuchaj, wiesz, taki każdy wał, ten każdy zagonek ma swój układ trawienny. On jest nieustannie trawiony przez mikroorganizmy i użyję takiej analogii, którą pani profesor ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Urszula Sołtysiak przytoczyła. Każdy rolnik, który ma obsadę zwierząt w swoim gospodarstwie, czyli krowy na przykład, przeżuwacze, musi na zimę zabezpieczyć im jedzenie. I tak samo ogrodnik ma do wykarmienia armię tylko pod ziemią. A karmi tą armię właśnie materią organiczną, czyli te wszystkie ściółki, te komposty, to co Ci pokazywałam, to bokashi, to napędza to życie w glebie, bo dajemy im zjeść.
Ziemia to mikroorganizmy, one są bardzo ważne, tak?
Również, tak. Ziemia to minerały, powietrze, woda, ale materia organiczna, ale również właśnie te w niedużym procencie te mikroorganizmy, te żyjątka, które tam są, ale one są kluczowe dla powodzenia.
To jak ty je karmisz?
Właśnie czyli
jak przygotowujesz bokashi? Ten wał? O bokashi już mówiliśmy, tak?
Wiesz co, wał przygotowuję usypując warstwy.
Od mogę czasu ci... do czasu wrzucasz w tę ziemię tę bombę robioną z domowych bioodpadów.
Dokładnie. Usypuję powierzchnią ściółkami, czyli mulczem z skoszonej trawy, sieczką ze słomy, bo mam tutaj słomę, mam siano, kompostem, ale również tym kompostem biohumusem, czyli dżdżownicowym. Dużo jest wariantów tych naturalnych ściółek i tej naturalnej materii organicznej, którą można karmić.
Jest ważne.
Bardzo ważne, szczególnie teraz w upale. Chodź, idziemy dalej, pokażę ci. Zobacz, to są ogórki, które są mocno ściółkowane. Zobacz, widzisz mulcz i skoszoną trawę. Ona już wysuszyła się, nie? I zobacz, jak one wyglądają.
To jest... Jak pamiętam, to nasi dziadkowie ogrodów prawie wcale nie ściółkowali.
No właśnie, no bo to jest, wiesz co, odpowiedź i wyzwanie naszych czasów, w których obecnie żyjemy, gdzie jest taka susza, straszna susza, mało opadu, bardzo ciepło i suszące wiatry, a dodatkowo tutaj jeszcze takie wiatry wychładzające. Wiosną są takie przechodzące fale mrozowe, na przykład tylko po części, po połowie tego warzywnika. Ale zobacz jeszcze kolejne, bo to ci zaskoczy, kolejna ściółka, karton. Czyli ściółka z kartonu.
Selery, proszę Państwa, rosną
tak. Weź
pomiędzy...
Tam palce głębiej i zobacz, tam czuć trochę wilgoci. Tu jest sucho, wierzchnia warstwa jest sucha.
Czekaj, coś jadło ten seler chyba. Jest dziura.
Jest dziura, dokopałeś się do dziury. Widzisz? Ale czujesz tam trochę w głębszych partiach
tak.
Jest jeszcze trochę wilgoci zmagazynowanej i gotowej, dlatego te selery jeszcze stoją, nie opadły.
Przeciwnie to wygląda ta rabata, bo rzeczywiście mamy kartony z dziurami, a z tych dziur wystają selery.
Tak. I ta ściółka kartonowa hamuje wzrost chwastów, hamuje transpirację, czyli parowanie i poza tym zaprasza, zwabia i zachęca dżdżownice. A dżdżownice zostawiają koprolity i mamy taki kompostownik dżdżownicowy bez roboty.
A kartony? Kartony, proszę Państwa, no są, jak się okazuje, ok, bo ktoś by powiedział, no co tam w ogrodzie, żeby kartony leżały?
To jest celuloza, a celuloza jest pokarmem dla dżdżownic, więc znowu, karmimy ten nasz...
Ale u Ciebie leżą ładnie też nieprzypadkowo.
Tak, dokładnie. Zobacz, a tutaj tak wyglądają niepodlewane ogórki, wysiane w tym samym czasie i zobacz, mają mniej tej ściółki zdecydowanie,
tak.
Tylko powierzchu. No i praktycznie ususzone, liście są ususzone, plonu, no jeszcze jakoś żyją resztkami sił, ale...
Ten eksperyment się nie udał, tak?
To tutaj
dużo
jest...
ściółki, to podstawa.
To podstawa, tak. Tutaj gleba mocno przesychała, ściółki jest mało, zobacz, miejscami nie ma jej w ogóle, jest wywiana trochę przez wiatr, tutaj więcej na bokach. Tu zagon jest odkryty, widzisz, tą w książce piszę i mówię o sterowaniu ściółką, tego się trzeba nauczyć i na początku może trochę wydawać się, że ten ogród jest takim trochę bałaganem, ale wszystko ma tutaj jakąś uzasadnioną, tu się wszystko pojawia.
Ja z podziwem myślę o tym ogrodzie, bo ty masz ogród w miejscu, w którym rzeczywiście nie ma wody, nie ma wodociągu, ktoś by powiedział tragedia.
Dokładnie,
no,
ale...
bo jak? No może można przywozić jakoś wiadrami.
Próbowałam przywozić, bo wiosna,
samochodami.
Tak, próbowałam przywozić właśnie na pace samochodu 300-litrowy zbiornik, ale niestety tak szybko jak zaczęłam, tak szybko skończyłam, dlatego że zbiornik okazał się nieszczelny i zalałam samochód tak, że prawie zalała się elektryka i gdyby nie czujność mojego męża, to się śmiałam, że te ogórki, buraki i cokolwiek tu rośnie, cebule byłyby najdroższe na świecie, jeśli wliczyć by koszt remontu tego, co by się mogło wydarzyć, więc przestałam podlewać, bo i jeszcze zaraz ci powiem, co jest odpowiedzią, jak sobie możemy pomóc, kiedy tak jak ja nie ma ujęcia wody, bo nasiona wysiane, tutaj gdzie widzisz ten goły zagonek, to są nasiona poplonowe wysiane, tu są nasiona, dlatego tą ściółkę rozgarnęłam, bo żółtowo, wiesz, wysiałam tak jak cukrem pudrem te nasiona, faceli, gorczycy i tak dalej. One czekają na deszcz, ja też czekam na deszcz, żeby mogły wzejść. Jeśli nie wzejdą, to mam trochę taką sytuację awaryjną i zaraz ci pokażę multiplat, tackę z rozsadami, które uprawiam w domu. Czyli tą najgorszą fazę kiełkowania tego
tą
nasiona,
najtrudniejszą,
kiedy potrzeba tej wilgoci najwięcej, zabieram do domu, tam gdzie mam wodę i gdzie mogę te rozsady sobie wyhodować. I jeśli się okaże, że deszczu nie będzie jeszcze przez tydzień, to ja szczelnie zasłonię te zagony, to wszystko, wiesz, zobacz, tak, ściółką mocno.
One nabiorą wilgoci w środku?
Tak.
I wilgoci z powietrza? Tak. Z rosy?
Tak, z rosy, bo już sierpień właśnie rosą, jakby poranki się ścielą tutaj rosą, jest trochę wilgotniej. Więc jeśli przez tydzień nie będzie opadu, zaściółkuję te zagony i za jakiś czas, jak już miną te takie, wiesz, trochę zrobi się jesienniej bardziej, temperatury zelżeją, zrobi się więcej wilgoci w powietrzu, wysadzę tutaj rozsady tego, co uprawiam w domu. I zaraz Ci pokażę musztardowce, bo jedne przywiozłam z sobą, żeby Tobie pokazać.
A ta rozmowa robi nam się tak wielowątkowa, że będę musiał odesłać naszych słuchaczy do Twoich książek, bo książki czyta się rzeczywiście z ogromną, wielką pasją, z taką pasją, z jaką Ty podchodzisz do tego ogrodu.
Ja tam to wszystko tłumaczę i pokazuję krok po kroku, bo właśnie tak jak mówisz, słuchaj, z jednego tematu przeskakujemy na drugi i tu jest, tak jak powiedziałeś, trafnie, super, mi się to podoba, że jest wielowątkowo, że wiesz, każdy, gdzie nie spojrzymy, to ja bym mogła o tym opowiadać godzinami.
Bo bywało też tak, że ja czytając Twoją pierwszą książkę, na przykład otwierałem sobie tak przypadkowo zupełnie rozdział na temat chorób roślin. I nagle byłem zafascynowany tym światem, który Ty przedstawiasz.
A odnośnie chorób, słuchaj, to mogę Ci powiedzieć, że tak naprawdę ja nie jestem specjalistą, nie znam się na chorobach i szkodnikach. Teraz dopiero się w tym ćwiczę i uczę, zapisałam się na studia do katedry fitopatologii roślin, ponieważ...
Naprawdę tak to zrobiłaś?
Naprawdę, dlatego że ja nigdy, zobacz, ja nie mam tutaj problemu ze śmietką cebulanką, na marchwi tak samo nie ma szkodników, por, zobacz jak pięknie rośnie,
nie
mam mszycy i te wszystkie metody, tam jest tylko parę, kilka takich naturalnych sposobów na poradzenie sobie ze szkodnikami i to wszystko tutaj działa, więc ja nigdy nie zdobyłam tej wiedzy, co tak naprawdę niszczy te nasze plony i uprawy, jakie grzyby, jakie agrofagi, no nie mam pojęcia o tym, zapisałam się na studia, żeby się tego nauczyć, bo ja nie mogę tego tu doświadczać, naprawdę taki samoregulujący się system. Rośliny są silne i zdrowe, no tak jak piszę w książce, zobacz, i chcę Ci to pokazać.
Ja stosowałem Twój sposób na mączniaka i przyznam, że pomogło, na berberysie.
Super, cieszę się. Jakby mogło nie działać.
Dziś Matki Boskiej Zielnej chciałem zapytać o zioła w takim razie.
Tu w ogrodzie...
Także było trochę w temacie, trochę bardziej.
Dobrze, tu w ogrodzie mam stosunkowo mało ziół wysadzonych przeze mnie. To są nagietki. Mam bylice Boże Drzewko Coca-Cola plant. Ja zaraz Ci pokażę. Z tego kiedyś robiono Coca-Colę. Naprawdę pachnie jak Coca-Cola. I mam tylko dosłownie kilka ziół. Ale dlaczego tak jest? Bo otacza mnie tutaj dzika łąka, która dostarcza mi wszystkiego, co potrzebuję. Bluszczyk kurtybanek, ale zacznijmy od wczesnej wiosny. Wczesną wiosną młode listki mniszka lekarskiego. Potem kwiaty, z których robię ocet. Pokrzywa zwyczajna, no to jest i do picia, i do wytłaczania soków, i na fermenty, bo wiesz, że nie robię gnojówek, tylko robię fermenty, aby wzbogacać tutaj w azot rośliny. Tak, rośliny i ziemię. Więc ta łąka, która tu dookoła, ona teraz jest skoszona, ale tutaj jest kawałek taki fragment dziki. Ona mnie tutaj karmi i daje mnóstwo pożytku, a te wszystkie zioła, które zbierane są ze stanu dzikiego, mają więcej wartości odżywczych niż takie uprawiane w warzywniku. Więc ja nie muszę tak naprawdę przy domu.
Jakie ja robię wielkie oczy, bo wiele osób powie, co moje, to z mojego ogródka, to jest lepsze, najlepsze.
Tak.
A nie tam z dzikiej łąki.
Tak, ale wiesz co, no, trzeba trochę wiedzy poczytać w tym temacie i zobaczyć, zajrzeć do fitoterapii. I tam jest mnóstwo...
Zresztą, jak tu zdać się teraz na nieznane, tak? Bo będą te zioła, nie będzie tych ziół, a gdy my je sami wyhodujemy, no to na pewno będą.
Tak, wiesz co, no bo to jest tak. Bazylii nie znajdziesz na dzikiej łące, tymianek może tak, ale bazylii czy wielu ziół może, które potrzebujesz i które używasz na co dzień, nie znajdziesz na dzikiej łące, więc w warzywniku możemy uzupełnić sobie i zrobić większą bioróżnorodność i wysiać zioła, które potrzebujemy. No, najlepsze jest takie połączenie i z stanowisk dzikich, i z własnej uprawy.
A to z daleka myślałem, proszę Państwa, że to jest rabarbar, bo takie wielkie liście.
A to jest burak liściowy i została jedna sztuka, bo słuchaj, zobacz, z takiego jednego buraka można po prostu zrobić obiad dla czteroosobowej rodziny.
Zdecydowanie
no,
tak.
No widzisz, jaki on jest wielki, więc tu było dosłownie 5 rozsad, bo z rozsad je uprawiam, 5 rozsad takiego buraka.
Takie grube łodygi.
No i on wystarczy na obiad dla całej rodziny. Jeden burak liściowy bez podlewania, no zobacz, bez podlewania.
co wynika z takiego ogrodu? Oto jest pytanie. Bo wielu moich znajomych nie ma żadnego ogródka. Ma balkonik jakiś taki skromny i tam posadzi 2-3 pomidory, jakąś papryczkę, jedną, drugą, kilka ziół. I potem właściwie oni są cokolwiek rozczarowani, wiesz? Bo jak masz jednego pomidora, jeden krzaczek, to zerwiesz tam raz jednego pomidorka i właściwie się nie najesz, no.
No to prawda.
Posmakujesz być może.
Ale to jest radocha z tego wszystkiego. A jeszcze, no wiesz, zależy jakie mamy wartości, tak? Kto co lubi w życiu. Jeśli mamy chęć na takie uprawy i żeby skubnąć i nam to sprawia radość, to czemu nie? Ja jak najbardziej jestem. Na balkonach i w takich słonecznych miejscach świetnie udają się właśnie warzywa ciepłolubne.
Bo kiedyś za moich czasów, czyli PRL-u, ogródek był po to, żeby mieć te warzywa i owoce na zimę po prostu, bo nie było. Mhm. Na rynku nie było. A teraz?
A teraz, wiesz
ktoś
co?
Ktoś powie, wiesz, tyle pracy, po co tyle zachodu, te warzywa, chociaż teraz być może już nie są tanie, ale no jeszcze niedawno były tanie.
Tak, ale słuchaj, chodzi o zdrowie. Oto ja na przykład, dla mnie takim moim why i to dlaczego ja to robię w pierwszym takim momencie i tym celem czy motywatorem, to było to, że ja chciałam żyć zdrowo i być zdrowa, bo wiele lat mierzyłam się z różnymi chorobami i kiedyś po takim resecie, opisuję to wszystko w książce, jakby mój organizm odrzucił mięso, przeszłam na warzywa, miałam warzywnik pod domem, ale to było za mało, bo jak zaczniesz uprawiać i powiedzmy odnosisz sukcesy, no i porażki również, ale no cieszy cię, każdy zebrany plon ciebie cieszy, to chcesz więcej i więcej, no i stąd też poszukiwanie i uprawa na takim polu, żeby mieć tego więcej, żeby to stanowiło większą część w tym moim jadłospisie i w naszej rodzinie, więc ja to przetwarzam, my to zamrażamy, tłoczę z natki pietruszki, soki, czuję się zdrowo, nie choruję, nie jem mięsa, mam więcej siły, w ogóle to jest też zadziwiające, że nie jedząc mięsa mam więcej siły. Tata mój zawsze mówił, ja trenowałam piłkę ręczną jako młoda dziewczyna i mówił, że trzeba po treningach, tak? Po treningach słowo mi wyleciało, mówił, zjedz mięso, żeby siły, żeby mieć siły, bo tyle się tam namordowałam i naćwiczyłam, ale codziennie półtora godzinne treningi, ale tak naprawdę ja nie jedząc mięsa mam więcej siły, bo normalnie pracuję, bo wiesz, nie powiedzieliśmy jeszcze najważniejszego, że my to tutaj przyjeżdżamy po pracy, tak? To nie jest warzywnik, w którym są ogrodnicy, który jest podlewany i nawadniany, który jest jakoś tak regularnie pielony, no po prostu to trochę żyje swoim życiem i taka zainwestowana praca i wiedza, którą tu wkładamy, potem odwdzięcza się tym plonem, który zbieramy, a to potem wpływa na nasze zdrowie.
Klaudia, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i przepyszną herbatę miętową. Naprawdę dobra. Nie wiem, jaką masz odmianę mięty, ale...
Omszoną.
Tak,
omszoną. Najlepsza.
To będę musiał od ciebie kawałek chyba skupić do swojego ogrodu przesadzić.
Chętnie się podzielę.
No właśnie, a ty chciałabyś się ze słuchaczami podzielić? Masz taką ideę ze słuchaczami, ze wszystkimi, dzielisz się taką ideą, że warto robić wokół siebie, przy własnym domu, nawet jak masz tam kawałek ogródeczka, kawałek ziemi tam kilka metrów na kilka metrów, takie dzikie miejsca.
Tak, i to jest właśnie, chcę ci pokazać przykład dzikiego miejsca, no jak to konkretnie wygląda, bo tak naprawdę no, ludzie nie wiedzą o co chodzi i jak to zrobić. To jest jakieś 20 cm może na metr, taki fragment i zrzucone są tutaj stare drewniane belki, pod tym jest łopata i deski. I teraz pytałeś mnie o ślimaki i ja właśnie ci powiem. To jest miejsce dla dzikich owadów, ale to też jest miejsce połapkowe dla ślimaków. Tutaj jest wilgoć, utrzymuje się wilgoć, bo to jest zacieniona taka strefa. Po prostu pozrzucane stare deski. Najlepiej jeszcze to podlać i zrobić tak, żeby te deski były mokre. Zaraz ci to odkryję, pokażę. Tam pod spodem są
najlepiej, żeby były niemalowane, tak?
Niemalowane, takie naturalne, tak. Pod tym może schować się jeż jesienią i zimą. Zobacz, wystarczy 20 cm na metr na 80. Ale tam też schowają się ślimaki w taką pogodę jak dzisiaj, czyli kiedy jest gorąco, tam będą siedziały ślimaki. One się chowają w wilgotne miejsca. Więc zrzucasz taką furę kilku desek, jedna na drugą i szczególnie wiosną, w wilgotnej porze roku, wiosną, zaglądasz tam i wybierasz ślimaki, które tam siedzą pod tymi deskami. Ja piszę o tym w książce Ogród probiotyczny, jak uprawiać i nie zwariować warzywa i owoce. I to tyle, bo pytasz o to, czy nie mamy tutaj, no zobacz, przecież patrz tu, jakieś są krzewy, wysokie krzewy, cieniste stanowisko, bardzo blisko tego warzywnika, więc idealne miejsce na po prostu rozwój i chowanie się ślimaków. Zobacz, co pomaga nam tutaj, żeby nam to wszystkiego ślimory nie wyżarły, a szczególnie sałat. Ja dzielę się z tymi zdjęciami stąd w różnych fazach rozwoju i wczesną wiosną również na Instagramie i widać, że te główki są piękne, takie duże i niepogryzione przez ślimaki. Ale co, słuchaj, pomaga? To, że my tego nie podlewamy. Podlewanie zraszaczami, ludzie podlewają swoje warzywniki zraszaczami i tworzą w ten sposób wilgotne strefy. Zawsze gdzieś znajdzie się taka, tam wiesz, na środku zagonu będzie przesychać, ale po bokach będzie bardzo wilgotno. I to jest wylęgarnia i kryjówka dla ślimaków, więc trzeba albo w dzisiejszych uwarunkowaniach klimatycznych, albo podlewać swoje uprawy linią kreplującą. To jest najlepsze rozwiązanie, dlatego że ono dezuje bezpośrednio do strefy korzenia i w linię, która jest obsiana i wysadzona wodę. Więc to jest najlepsze rozwiązanie i to jest też zapobieganie inwazji ślimaków, bo jeśli ciągle zwilżamy ten swój ogród i on jest wilgotny i jeszcze on
ślimaki
ma...
Ślimaki to lubią.
To ślimaki to lubią i one tu przyjdą i będą żerowały, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej na początku naszej rozmowy, to jest stołówka dla dzikich zwierząt, gdziekolwiek w krajobrazie jesteśmy, czy w takim rolniczym, na tych łąkach, gdzie my jesteśmy, czy nawet na działkach rod, czy w ogródkach podmiejskich, więc żeby uniknąć problemów ze ślimakami, zaprzestańmy podlewania warzywników z raszaczami, zróbmy pułapki, no i jeszcze jest kilka metod tam, które opisuję, wełna granulowana, dobrze się sprawdza na ślimaki, czy nawet można robić takie zapory po granicach warzywników z siarczanu magnezu. Nie sypmy siarczanu magnezu na zagonki, ale jako taka zapora, żeby one nie przechodziły, to jest sól i ona je będzie odstraszać. I jeszcze kilka innych rzeczy odsyłam do książki.
A ja bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Za miętową, przepyszną herbatę. No i za te cebule. Ile coś z nich robić? Nie wiem jeszcze, co Fajnie. Mi zrobiłaś z cebuli?
Fajnie byłoby Ciebie tutaj gościć. My, kiedy mamy dużo cebuli, to robimy marynowaną cebulkę. W takiej zalewie słodko-octowej.
W taki angielski
z kolendru.
Sposób i przepis.
Tak, i wtedy możesz sobie na kanapki zimą to kłaść do mięs. Mój mąż bardzo lubi, no ale do różnych dań, do kaszy nawet gryczanej, niepalonej. Bardzo lubię i polecam kaszę gryczaną, niepaloną, ale dobra, kończę.
Dziękuję bardzo.
Fajnie było Ciebie tutaj gościć.